Niech będzie chwała Wszechmogącemu Bogu w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj wspominamy szczególne wydarzenie, śmierć. Możemy powiedzieć jako ludzie doświadczeni tym, że wielu z nas było na pogrzebach, może swoich bliskich, może najbliższych. I co możemy powiedzieć? Bardzo smutne przeżycie, bardzo smutne wydarzenie. I my dzisiaj wspominamy smutne wydarzenie, ale ta śmierć, o której mówimy, jest inna, jest wyjątkowa. Dlatego, że śmierć Jezusa Chrystusa, choć wydarzenie smutne, to niesie radość. Efekt, owoc śmierci Jezusa Chrystusa, który nie umarł dlatego, że był chory, który nie umarł dlatego, że go zamordowali, choć z punktu widzenia ludzkiego było to morderstwo. Ale Jezus umarł dlatego i sam o tym powiedział przed swoją śmiercią. Życie swoje kładę za owce. Daję swoje życie, bo mam moc, aby je dać i mam moc, aby je odzyskać. Smutne wydarzenie śmierci Jezusa Chrystusa, ale jakżeż wiele radości niosąca dla jak wielu ludzi. Nie tylko radość śmierć Jezusa niesie. Po śmierci nastąpiło zmartwychwstanie. Mamy radość, ale mamy też dobrą nowinę. Ewangelię zbawienia dla człowieka. I gdybyśmy teraz mieli zdecydować, czy śmierć Jezusa Chrystusa to smutne wydarzenie, czy radosne, jestem troszkę rozdwojony, co powiedzieć. Skłaniam się ku temu, że z punktu widzenia naszego, ludzkiego, to radość wielka, bo gdyby nie śmierć Jezusa Chrystusa, to ja bym musiał ponieść taką śmierć. To ty byś musiał umierać. A więc ja jako uratowany, jako wyzwolony, raduję się z tego, że jestem wolny dzięki śmierci Jezusa Chrystusa. Dwa wiersze chyba z jednego z najbardziej znanych miejsc w Bożym Słowie, jeżeli mówimy o wieczerzy, o śmierci Pana Jezusa. Tylko dwa przeczytam z tego miejsca. A więc pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział. Czytam wiersz 25 i 26. Podobnie po wieczerzy wziął też kielich, mówiąc: ten kielich to Nowy Testament w mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie pić na moją pamiątkę, ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. Kochani, my zwiastujemy, jako bracia stajemy, tym razem ja, brat Władek, zwiastujemy, mówimy o śmierci Pańskiej, ale to, że ty doświadczyłeś zbawienia w wyniku śmierci Jezusa Chrystusa, doświadczyłeś Jego dobroci, Jego łaski, radości i dlatego będziesz brał udział, wyciągniesz rękę po chleb i po kielich, to zwiastujesz w ten sposób, oznajmiasz tym, którzy to widzą, również i mocą demonicznym oznajmiasz, że Jezus Chrystus zapłacił. Jesteś głosicielem również wielkiej mocy Jezusa Chrystusa, Jego potęgi, tego, czego dokonał umierając na Golgocie. Owocem jesteś ty, jestem ja. Był tu czytanych kilka wierszy, ja również sięgnę do tego rozdziału, Izajasz, 53 rozdział. Brat Władek tam kilka wierszy przeczytał. Ja czytam od wiersza pierwszego. Jak było wspomniane przez brata Władka, słowa około 700 lat przed spełnieniem się zapowiadane. I Izajasz, natchniony Duchem Świętym, tak mówił: któż uwierzył naszemu głoszeniu, a komu jest objawione ramię Pana? Wyrósł bowiem przed nim jak latorośl i jak korzeń z suchej ziemi. Nie miał kształtu ani urody. I gdy widzieliśmy go, nie było wyglądu, który by się nam podobał. Opis wyglądu Jezusa Chrystusa. Nie supermen, nie super jakiś tam, nie ekstra ubrany, przystrzyżony, pachnący i tak dalej, że jak spojrzysz, to aż oko idzie. Wręcz odwrotnie. Dowiadujemy się, że był wyrósł jak latorośl i korzeń z suchej ziemi. Przepraszam za określenie, ale powiedzielibyśmy, no cóż, nic szczególnego. Cóż takiego? Zwykły człowiek. Dokładnie. Zwykły człowiek, który nie urodził się w pałacu, ale urodził się wśród zwierząt, bo nie było miejsca dla niego. Zwykły człowiek. Nie miał kształtu. Dalej czytam, wzgardzony i odrzucony przez ludzi, mąż boleści i doświadczony cierpieniem. I przed nim ukrywaliśmy jakby swoją twarz, wzgardzony tak, że mieliśmy go za nic. Zaprawdę, on wziął na siebie nasze cierpienia i nosił nasze boleści. A my uważaliśmy, że jest zraniony, uderzony przez Boga i utrapiony. Tak myśleli jego uczniowie, najbliżsi. Pamiętacie tych dwóch uczniów, którzy szli później, już po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, o czym oni jeszcze nie wiedzieli i nie wierzyli, i szli do Emaus? I kiedy Pan Jezus się do nich przyłączył, oni mówią: a myśmy myśleli, a myśmy myśleli. A on już nie żyje. A Bóg go uderzył. A Bóg dopuścił do jego śmierci. A myśmy się spodziewali. Mieliśmy tak wielkie oczekiwania wobec niego, związane z nim, z przyszłością Izraela, narodu. My uważaliśmy, że jest zraniony, uderzony przez Boga i utrapiony. Lecz on był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na nim, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas zboczył na swą drogę, a Pan włożył na Niego nieprawość nas wszystkich. A Pan włożył na Niego nieprawość nas wszystkich. Uciśniony i gnębiony, ale nie otworzył swoich ust. Nikt nie usłyszał skargi z Jego ust z tego powodu, że jest niewinny, a cierpi. Nikt nie usłyszał. Uciśniony i gnębiony, ale nie otworzył swoich ust. Jak baranek na rzeź prowadzony i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Został zabrany z więzienia i z sądu. Kto wypowie jego pokolenie? Został bowiem wyrwany z ziemi żyjących i zraniony, za przestępstwo mojego ludu. I wyznaczono mu grób z niegodziwcami, a z bogaczami była jego śmierć, choć nieprawości nie uczynił, ani nie znaleziono fałszu w jego ustach. Lecz spodobało się Panu zetrzeć go i zgnębić, a po złożeniu swojej duszy na ofiarę za grzech ujrzy swoje potomstwo, przedłuży swoje dni i to, co się podoba Panu, przez jego rękę szczęśliwie się spełni. Mówimy tak, jak mówi Boże Słowo. Jezus Chrystus jest dzisiaj tu obecny i On spogląda na swoje potomstwo, na ciebie i na mnie. On spogląda na owoc tego, co wydarzyło się na Golgocie. A Izajasz 700 lat wcześniej o tym mówił. Po złożeniu swojej duszy na ofiarę za grzech ujrzy swoje potomstwo. Z udręki swojej duszy ujrzy owoc i nasyci się. Z udręki swojej duszy ujrzy owoc. Kochani, to jest bardzo ważne, abyśmy nie zapominali, że my, ty, ja, my jesteśmy owocem nie tego, że znaleźliśmy Boga. Nie tego, że byliśmy rozsądniejsi od innych ludzi. My jesteśmy owocem cierpienia, udręki Jezusa Chrystusa. Tego, który wiedział, że niewinny. Tego, który cierpiał i nawet swoich ust nie otworzył, aby jakakolwiek skarga wyszła z jego ust. Niektórzy ludzie próbują tłumaczyć, że on przecież był również Bogiem, więc on nie czuł bólu. To jest kłamstwo Bożego przeciwnika. Tak, on pierwej był z Ojcem. Jest Bogiem, ale kiedy przyszedł na ziemię, jako dzieciątko narodzone, był w pełni człowiekiem. Czuł smutek, czuł głód, pragnienie, ból, odrzucenie. Czytamy o tym, że on jest doświadczony we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. On przez to wszystko przechodził, dlatego może nam doskonale współczuć, rozumieć nas. Nie zapominajmy o tym, że to, kim dzisiaj jestem, to jest zasługa Jezusa Chrystusa, nie moja. To jest zasługa Jezusa Chrystusa. To Jego praca, to Jego cierpienie, to Jego ból, to Jego śmierć, to Jego przelana krew. A teraz zacytuję jeden werset z listu apostoła Pawła do Galacjan. Werset, o którym niektórzy mówią, że ten werset powinien na pamięć znać każdy chrześcijanin. I myślę, że większość zna. Galacjan 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Jeśli to jest prawdą w życiu twoim, w życiu moim, że jestem ukrzyżowany z Chrystusem, że skorzystałem z Jego ofiary złożonej na krzyżu na Golgocie, jestem Jego dzieckiem, to musi być dalszy ciąg tej prawdy. Ja żyję, ja człowiek, ja Wiesiek, ja żyję dalej. Ale już nie tylko jako ja, ale żyje we mnie Chrystus. I jeżeli to jest prawdą, że żyje we mnie Chrystus, to owoce, jakie wydawałem ja jako wiesiek przed tym, zanim umarłem z Chrystusem, zanim skorzystałem z Jego śmierci, to wydawałem owoce mego życia, naturalne dla mnie. Ale od momentu, kiedy zostałem wraz z Nim ukrzyżowany, kiedy się z Nim zjednoczyłem, to muszą być inne owoce, owoce Jezusa Chrystusa, które przez moje życie są przejawiane. Jeżeli nadal jedynymi owocami mego życia jest to, co było wcześniej, to nie jest prawdą, że Jezus żyje we mnie. Żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. Skoro Paweł pisał: żyję, ale tylko w Chrystusie. Tak mogę sparafrazować te słowa. Żyję dlatego, że żyje Chrystus. Żyję dlatego, że On jest we mnie. Można sobie zadać pytanie, czy Chrystus żyje we mnie? Skąd ja mogę wiedzieć, że On we mnie żyje? Ktoś powie, bo tak pisze w Bożym Słowie. Amen, tak pisze i tak jest. Ale wszystko ze strony Jezusa Chrystusa zostało uczynione, aby tak było w moim życiu. Ale tak być nie musi. Bo ja jestem wolny. Ja jestem wolny. Ja już nie muszę czynić woli kogoś. Tak jak wcześniej musiałem czynić wolę przeciwnika Bożego. Musiałem. A teraz jestem wolny i teraz dokonuję wyboru. Teraz to ja decyduję, czyją wolę czynię. To ja wybieram, czy nadal będę czynił wolę tego, który mnie zniewalał wcześniej, czy też decyduję, że będę czynił wolę tego, który mnie uczynił wolnym. A na wolność wypuścił mnie Jezus Chrystus. Bo czytamy, że On zapłacił okup. To On sprawił, że jestem wolny. Skąd mogę wiedzieć, że żyje we mnie Chrystus? Sposób jest bardzo prosty. Ale pomimo, że jest on bardzo prosty, to bardzo często wolimy o nim nie mówić albo tłumaczyć w jakiś inny sposób. Otwórzmy Ewangelię Mateusza. Chciałbym zacytować słowa Jezusa Chrystusa. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział. Czytam od wiersza 15. I Pan Jezus tak mówił, gdy jeszcze żył przed ukrzyżowaniem. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Pan Jezus daje przykład i mówi: strzeżcie się tych głosicieli, proroków, którzy przychodzą i mówią. I Pan Jezus nie mówi, o tym, że to źle, że oni mówią. Nie mówi nawet o tym, że oni mówią źle. Ale mówi, po ich owocach poznacie ich, czy są wilkami w owczej skórze. Czy też patrząc na kogoś innego zobaczysz, czy to jest faktycznie owca, a nie wilk ukryty, podający się za owce. I Pan Jezus mówi o metodzie, o sposobie sprawdzenia, doświadczenia. Po ich owocach poznacie ich, czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców, ani złe drzewo wydawać dobrych owoców. Prosty test, prosty sposób, bym siebie sprawdził. Ale jest jeszcze coś, bo to nie jest tylko sposób, bym ja siebie sprawdził, ale inni mnie sprawdzają i widzą, czy nie jestem fałszywy, czy nie jestem podróbką, imitacją. Oni widzą, owoce są widoczne, słyszalne i tak dalej. To nie jest coś w ukryciu, jak się często dzisiaj w chrześcijaństwie mówi, ja i Chrystus, ta relacja, a reszta cóż mnie obchodzi. To nie jest myśl Boża, to jest myśl jego przeciwnika, diabelska myśl. Nie ma czegoś takiego, ja i Chrystus, a reszta się nie liczy. Tak, muszę mieć osobistą relację z Chrystusem. Ale jeżeli nie miłuję brata swego, nie miłuję swojej siostry, bo oni się nie liczą, to moja relacja z Bogiem nie jest relacją dobrą, właściwą, prawdziwą. Może była, ale nie jest. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Tak więc po ich owocach poznacie ich. Nie każdy, kto mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Nie każdy, kto mówi, nie każdy, kto ma wspaniałe świadectwo. I Pan Jezus dalej kontynuuje i mówi. Wielu powie mi tego dnia, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu? I w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów? I w Twoim imieniu nie czyniliśmy cudów? A wtedy im oświadczę, nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. Czyli możemy to innymi słowy powiedzieć, sparafrazować. Odstąpcie ode mnie wy, którzy nie wydajecie dobrych owoców. Tego, że ja żyję w was, że ja w tobie żyję. Nigdy was nie znałem. Ja nie będę, podam wam tylko, ale nie będę do tego miejsca, nie będę go cytował. Księga proroka Ezechiela, rozdział 18, wiersze od 21 do 24. Tam możemy znaleźć wyjaśnienie tego, co Pan Jezus tu powiedział. Bo Pan Jezus powiedział do ludzi, którzy przychodzą i mówią, Panie, myśmy w imieniu Twoim wielkie dzieła Twoje czynili. Myśmy cuda czynili w Twoim imieniu. W Twoim imieniu demony wypędzaliśmy. A Pan Jezus im mówi, nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. I tam w księdze proroka Ezechiela jest wyjaśnione, że jeśli by sprawiedliwy, jeśli by sługa Boży, jeśli by chrześcijanin prawdziwy zaczął czynić bezprawie, nie będzie mu się wspominało tych wszystkich dobrych dzieł, które pierwej czynił. Umrze z powodu swego grzechu. I Pan Jezus dlatego mówi, nigdy was nie znałem, bo nie wspomina tych rzeczy. One się nie liczą, one są bez znaczenia. One stały się bez znaczenia. Kochani, Jezus Chrystus na Golgocie życie swoje za mnie złożył. Jezus Chrystus znalazł mnie w brudzie i bagnie mego życia. I moje nogi postawił na skalę. Tą skałą On jest. I Jezus Chrystus powiedział, że ja mam wydawać owoce tego, że On we mnie mieszka, a ja w Nim. Że jesteśmy już jedno. Że w moim życiu przeze mnie będzie się przejawiała Jego miłość do ludzi, do braci, do wszystkich. A jeśli się nie przejawia, to kim jestem? Jestem wierzącym człowiekiem. Nie da się zaprzeczyć. Dlaczego? Bo wierzę, że jest Bóg. Więc jestem wierzącym człowiekiem. Ale nie jestem takim sługą Pana, jakiego On chce mieć w swoim królestwie. Powiedział, świętymi bądźcie, bo ja jest święty. W innym miejscu czytamy słowa apostołów, dążcie do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Nikt. Również ten, który kiedyś pojednał się z Chrystusem. Również ja, który kilkadziesiąt lat temu pojednałem się z Panem. Jeśli moje życie będzie zaprzeczeniem życia Chrystusa, nie ujrzę Go. Oszukiwał będę sam siebie. I będę mówił wszem wobec, ja jestem wierzący. A nawet jestem członkiem takiego innego zboru, wspaniałego, najlepszego, cokolwiek bym sobie nie wymyślił. A może nawet będę dużo się modlił, pościł, cokolwiek inne. Przecież ci ludzie, którzy przyszli do Pana Jezusa, o których teraz czytam, oni mówią, Panie, my przecież braliśmy udział w życiu Kościoła. My prorokowaliśmy, byliśmy w służbie. Panie, przecież my w imieniu Twoim wypędzaliśmy demony i w imieniu Twoim cuda czyniliśmy. Panie, to my. A Pan Jezus mówi, nie ma miejsca dla was u mnie, dlatego że czynicie bezprawie. Oprócz dobrych rzeczy czynicie bezprawie. Kochani, ja myślę, że to, że przystępujemy do stołu Pańskiego, to jest taka dobra, jeżeli dobrze wykorzystamy tą okazję, dobry moment, aby swe życie z Panem Bogiem jeszcze raz sprawdzić, przejrzeć. Aby przyjrzeć się sobie bardziej, kim ja jestem w Chrystusie. Kim ja jestem? Żeby sobie na to pytanie uczciwie odpowiedzieć. Kim ja jestem? Jest to czas, jeżeli jest taka potrzeba, aby się upamiętać i zmienić swoje życie i z pomocą Pana Jezusa, Ducha Świętego, wydawać owoce, takie jak Jezus wydawał. Jest czas. Nie wiem, czy brat Władek to przewidział, czy będzie jeszcze taka okazja. Tam w 11 liście do Koryntian Paweł Apostoł, kiedy podał dokładnie, w jaki sposób ma przebiegać wieczerza, to dodał też ostrzeżenie. Jeśli kto niegodnie spożywa chleb i wino, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Jeśli kto niegodnie, A kto godnie? Ten, który wydaje owoce dobre. Ten, który żyje w zgodzie z Bożą wolą. Zdarza mu się upaść. Ale zaraz prosi o przebaczenie i podnosi się i czyni wszystko, aby tego nie powtarzać. Kochani, dobry czas, aby nie patrzeć na brata. Ja nie mówię w ogóle, ale teraz. Nie patrzeć na brata, nie patrzeć na siostrę, patrzeć na siebie. Bo nie ja będę odpowiadał za brata czy za siostrę, którzy niegodnie wyciągną rękę po chleb i po kielich. Ani wy nie będziecie odpowiadali za mnie, gdy ja to uczynię niegodnie. Dlatego każdy z nas musi wejrzeć w siebie i uporządkować przed Bogiem, może przed ludźmi, gdy trzeba, abyśmy przyjmowali błogosławieństwo płynące z opowiadania śmierci Jezusa Chrystusa. Amen.